Dzień dobry, albo witam w tę piękną noc, zależnie od tego, kiedy słuchacie tego odcinka. Dawno się nie słyszeliśmy, bo nagrywam wtedy, kiedy czuję, że mam jakiś temat, a tematów mi na jakiś czas zabrakło. Albo czułam, że już o czymś mówiłam, albo że coś tam błahego było i brakowało mi jakichś rodzicielskich odkryć, bo życie było spokojne. I Helena miała wakacje od przedszkola, czyli od szkoły, jak to ona je nazywa, więc byłam skupiona na wciskaniu pracy, gdzie tylko się dało, czyli pracowałam, jak ona szła spać, albo kiedy była u nas na tydzień babcia. I słuchajcie, mam takie przemyślenie, że za każdy dzień wakacji dzieci rodzice powinni dostawać takie żetony od państwa do wykorzystania na jakieś atrakcje dla nich, bo to jest naprawdę, no to potrafi rujnować kieszeń. No, powinno być tak, że na starcie wakacji macie na przykład 30 żetonów i możecie je wymieniać na przykład na bilety do kina, czy do teatru, albo tam na lody, na te wszystkie małpie gaje i warsztaty zrobienia latawców i malowania kamieni i tak dalej, bo to kurwa kosztuje i odczułam to już w pierwszym tygodniu z trzech, kiedy była paskudna pogoda i sztorm, nie dało się spędzać czasu na powietrzu, więc zabrałam Helenę do dwóch muzeów i na warsztaty z malowania. Zjadłyśmy deser lodowy, jakiś tam obiad na mieście i patrzę nagle na koszt tego wszystkiego i sobie myślę, kryje lejson, no a jeszcze dwa tygodnie przed nami. Ale Islandia też jakby, wiadomo, rządzi się swoimi prawami. Nie wiem, no jakiś powinien być dodatek dla osób, które normalnie mieszkają na Islandii i nie są turystami i nie powinny płacić tyle samo co turyści, bo wiadomo, że z nich wszyscy chcą zdzierać i powinna być jakaś taka karta mieszkańca czy coś takiego. No tak czy siak wakacje spędziliśmy pod znakiem luzu, tak jak sobie zaplanowałam. Nie cisnęłam na deser, wiecie, po obiedzie, zdarzało się, że lody zjadłyśmy przed obiadem, nie cisnęłam na chodzenie spać o konkretnej godzinie i się zdarzyło, że poszła spać później. Bajki, jest u nas ustalone, że Helena może oglądać w dni, w które nie ma przedszkola, czyli w weekendy, a dla ratowania zdrowia psychicznego i dla chwili spokoju na kawę oglądałyśmy po prostu je tam codziennie prawie. No i stąd uwaga, Helena poznała swój nowy ulubiony film Disneya i okazała się to Mulan. Ja nie wiem, ja jej sama nie wybrałam, bo jakoś w dzieciństwie nie wiem, czy ją w ogóle widziałam, jakoś może raz gdzieś i mnie nie porwała, ale Helenie się spodobała Wojowniczka i tak się zaczęło. Więc odkąd pierwszy raz ją obejrzałyśmy, oczywiście razem, musiałam jej odpowiadać na pytania, a czemu Mulan ukradła tacie bluzkę, czemu Mulan chciała być mężczyzną, czemu w Chinach jest chiński mur, czemu na wojnie wszyscy mają czarne buty. Więc pojawiły się też pytania o to, czym jest wojna, czym jest odwaga, czym jest lęk, bo to akurat słowa piosenki, czemu kobiety w Chinach się tak malowały. I powiem wam, czy to jest bajka dla czterolatki? No uważam, że nie, ale Helena ją wybrała, a przez to, że obejrzałyśmy ją razem, i mogłam jej na bieżąco opisywać, co się dzieje i przekładać to na możliwości oczywiście poznawcze czterolatki. Sama się dużo nauczyłam i odbyłyśmy na maksa dużo ciekawych rozmów. I Helena na przykład potrafiła mnie spytać, czy w Chinach jedzą zupy? I w ogóle bardzo się Chinami zainteresowała. Oraz niestety, i tu przechodzimy trochę płynnie do tematu dzisiejszego odcinka, wpadła w muzykę z Mulan. I powiem wam jedno. Jak powiedziała, mamo, ta piosenka wpadła mi w ucho, daj mi ją jeszcze raz. W ogóle to za konstrukt słowny, to ja wam przysięgam, czterolatki są niezwykłe i to jak usłyszałam, że jej wpadła w ucho, no to zgodziłam się w aucie, żeby puścić ją ponownie. I to był duży błąd, bo o ile, jak nam się wiecie, no wierci w ucho jakaś melodia, jakieś, nie wiem, jakaś Ariana Grande i se sami jeździmy samochodem i słuchamy jej 50 razy pod rząd, no to jest okej. Ale jak wierci się w głowę jakaś piosenka komuś innemu i ten ktoś nas tą piosenką katuje, to jest jak te słynne tortury w więzieniach, nie? Jak puszczali więźniom aż do błędu Justina Biebera Baby i czekali, aż zaczną sypać. I tak właśnie czułam się, słuchając po raz 90 piosenek z Mulan, które znam już kurwa na pamięć i przysięgam wam, słyszę je podczas snu, jak się budzę, jak zasypiam, jak myję patelnię albo jak idę z psem na spacer. I to nie są złe piosenki, one tam mają te chińskie dzwoneczki, różne instrumenty, ale problemem jest to, że ich chyba w polskiej wersji językowej jest z 5 i słyszałam, mamo, puść tę piosenkę, jak ona się myła. I musiałam rozszyfrować przede wszystkim, która to w ogóle jest. Mamo, teraz ta Mulan jak się przebiera za mężczyznę. No i po dwóch dniach słyszałam już, że Helena śpiewa tym swoim cieniutkim głosikiem. Musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali mur, a równocześnie taki tajemniczy jak księżyc, co wygląda tu zza chmur czy coś. I ja no nie powiem, no ciekawe doświadczenie, ale doświadczenie graniczne. Stracenie rozumu już, bo to trwało dzień w dzień, po prostu kilka godzin te same piosenki. I postanowiłam zrobić przejazd przez muzykę dla dzieci. No bo słuchajcie, jak byłam jeszcze w ciąży, to oczywiście postanowiłam sobie, że będę od zawsze puszczać Helenie edukację muzyczną jakąś, no nie? To, czego sama słucham, żeby się osłuchiwała i żeby ominął mnie ten cały etap Baby Sharka czy tam innych tego typu koszmarków. I najgorsze, że one trwają zazwyczaj te 2 minuty. I uważam, że to jest celowo właśnie po to, żeby się szybko kończyły i żeby puszczać je od nowa. Setki razy i żeby miały mnóstwo odtworzeń i były, wiecie, w top streamingów. No i tak puszczałam tę muzykę, którą sama lubiłam, ale ktoś mi powiedział, że fajnie też puszczać muzykę dziecięcą, no bo dzieci się uczą słów i prostych zdań. No i miało to sens. No nie chciałam przecież, żeby Helena słuchała Young Leosi i Bambi, zwłaszcza, że musiałam wyciszać słowo odpierdalanie i o tym nie zapomnieć. I co się okazało? Helena najlepiej się bawiła albo najlepiej wyciszała przy piosenkach mających konkretny rytm. Po prostu bardzo rytmicznych. I jak kiedyś wpadłam w fazę słuchania Bonnie M, bo lubię takie, wiecie, oldisy, tak to nazwę, to okazało się, że Helena jeździła bez narzekania do przedszkola tylko wtedy, jak powiedziałam jej, że w aucie jej puszczę Rasputina. Jak miała zły humor, to do Rasputina nagle zaczynała tańczyć. Jak chciałam iść w spokoju wysikać, no to puszczałam jej Rasputina, żeby sobie potańczyła. I tak zrozumiałam, czym są muzyczne tortury. Później przyszedł więc czas na te piosenki dla dzieci, czyli takie rytmiczne, z prostym tekstem, z powtarzalnym refrenem. O Jezus, powiem wam, kochani, że piosenki dla dzieci są jednocześnie jakimś piekłem, z którego trudno się wydostać. I o ile nasze dzieciństwo obfitowało w Natalię Kukulską i Fasolki albo Majkę Jeżowską, co Helena też lubiła i spoko, bo ja nawet pamiętałam teksty, tak? To ze współczesnymi piosenkami jest już gorzej. Jakby ja jestem pewna, że ich twórcy liczą sporo hajsu ze streamingów i git, no bo dają dzieciom trochę zabawy, rodzicom trochę spokoju też, ale trochę też obłędu. Ale jestem też pewna, że ci twórcy, jakby oni mogli swoim wokalem zyskać sławę jak jakaś Taylor Swift, to przerzuciliby śpiewanie piosenek o strażakach i przerzuciliby się na śpiewanie o złamanych sercach czy coś, bo chociaż niektóre teksty piosenek dla dzieci są ekstra, na przykład zespół Czereśnie, no to niektóre są po prostu koszmarne i obrażające inteligencję odbiorcy. Ale znów, zespół Czereśnie nie powstał jako rdzeń działalności jego członków, bo to są członkowie zespołu Hańba i zespołu dla dorosłych, oni go założyli. I te teksty Czereśni są świetne, są edukacyjne, ale też są śmieszne. No wiecie, no, ja jestem fanką. Słucham sobie czasami sama. Jak jestem sama, bez Heleny, to bardzo lubię i marzę o pójściu na koncert Czereśni. Ale są też takie zespoły dziecięce. No właśnie, to są zespoły. Bo słuchaj, że ta muzyka jest komponowana jakoś przez sztuczną inteligencję trochę. Więc powinien, uważam, powstać teleturniej dla rodziców. Trochę co to za melodia, ale z piosenkami dziecięcymi. Więc po jednej nutce ja bym poznała Pociąg Elektryczny, czy tam Liska Łakomczuszka, albo Kurkę Ko-Ko-Ko. Wygrałabym to. Można by wygrywać na przykład samochody, albo chociaż słuchawki wygłuszające. I to właśnie zrobiłam. Czyli kupiłam Helenie bezprzewodowe słuchawki dla dzieci. Tak jest limitem głośności, żeby sobie mogła w aucie słuchać w zapętleniu tych piosenek z Mulan, a żebym ja mogła zachować spokój psychiczny i skupienie za kierownicą. No bo przysięgam, no tylko osoba, która ugrzęzła ze 2 czy 3 tygodnie w 2 piosenkach, może zrozumieć, co to oznacza. Więc zaczęłam nawet zmieniać języki w tych piosenkach. Raz po polsku, raz po angielsku, raz po islandzku. Ale to też się na niewiele zdało, bo zapałałam nieszczęsną agresją do tych chińskich instrumentów wszystkich. I teraz, jak Helena na 20 minut musi posłuchać Odważna, prawa i mądra, to sobie słucha na słuchawkach, dojeżdżamy na miejsce i nara. Ja tylko muszę słuchać tego, co ona śpiewa, a to jest akurat urocze i to uwielbiam. I z takich wkrętek muzycznych to pamiętam na przykład fazę na piosenki Ufolutki na urlopie, czyli klasyk mojego Instagrama. Większość osób będących ze mną od lat na bank pamięta, jak śpiewają Ulba Bulba, Ulba Bulba Bam. I to też była piosenka, która wywoływała we mnie bezsenność, a w Helenie spokój i zadowolenie. I w jednej wakacyjnej trasie naliczyłam jakieś 60 odtworzeń i razem z Białym Szumem, to było w czołówce moich piosenek na Spotify wtedy, w podsumowaniu roku. Ja nawet nie wiem, jak to się stało, że ja jej to puściłam. I nie wiem, czy ktoś mi to wysłał? I tak mi się wydaje, że po prostu to dostałam od kogoś. I niestety okazało się to strzałem w dziesiątkę dla rocznego mózgu dziecka. Później pamiętam taką krótką fazę na The Weeknd z Arianą Grande i ta ich wspólna piosenka. O Jezus, to do niej mam najwspanialsze nagrania Heleny i jej pierwszych tańców na ugiętych nóżkach. takiego, wiecie, no, takiego pompowania górę i dół przy stole, to hymn prawie, że no, uratował drugą falę pandemii. Później za sprawą starszego przyjaciela poznała nutkosferę. No i ten ich właśnie pociąg elektryczny i alfabet owocowy i te piosenki takie edukacyjne o kosmosie. I to było chociaż właśnie no, takie coś odświeżającego. Trochę mnie wykańczało, no, ale ona się przed nią bawiła, więc ja z nią też. Później nadeszła, uwaga, faza na nabranie oddechu, kiedy Helena polubiła Davida Bowie. I co to był za czas? No, i było Dancing Shoes i Heroes. No i to już była ta faza, gdzie bardzo przyjemnie było podróżować samochodem. To samo jak kiedyś w radio leciało Joy Division, chyba Disorder, i Helena powiedziała: mamo, fajna ta piosenka. No i powiem wam, że to mnie zachwyciło, że po okresie ufolutków na urlopie ja myślałam, że to nigdy nie minie. I że po prostu muzyka, jakiej słucha nasze dziecko, już na zawsze ma wpływ na jego gust muzyczny. I jak dziecko słucha disco polo, to już zawsze będzie słuchało disco polo i już na przykład nam jest z tym niewygodnie. I teraz słuchajcie, wjeżdża ta niewygodna prawda. Niewygodna to może nie, ale po prostu jakaś prawda, o której często zapominamy i ja też zapominałam, a która jest mega ważna w takim codziennym wychowywaniu małego człowieka i w towarzyszeniu mu w dorastaniu. Ten człowiek to my nie jesteśmy my. Więc my możemy nie lubić papryki, a nasze dziecko może kochać paprykę całym sercem. Nie musimy lubić tłumów, a nasze dziecko może się okazać lwem salonowym, kochającym wystąpienia. Może się okazać absolutnie inne od nas. Może lubić kolor różowy, podczas gdy nas on przyprawia o ból głowy. Tak? Nawet dziecko wychowywane w beżowym pokoju, z ratanowymi meblami, neutralnymi drewnianymi zabawkami i otoczone lnem, w którymś momencie może wybrać sobie pościel w Spidermana albo we Frozen. I możemy nie cierpieć księżniczek, wierząc, że przekazywały złe wzorce, a nasze dziecko może marzyć o sukience Elzy i o czytaniu Rozpunki. I kurwa, powiem wam, że totalnie rozumiem, że chcielibyśmy, żeby dziecko lubiło te same bajki, co my, bo my też je czytamy, albo miało podobny gust i często na przykład to my chcemy decydować, jakie ubrania kupujemy i w czym będzie dziecku wygodnie, albo jaki kolor ścian w pokoju zrobimy, no bo tak chyba nam się wydaje, że skoro to są nasze ściany, to nam to też musi jakoś poczucie estetyki jakby zaspokajać, łechtać, a nie przyprawiać nas o zawał serca, bo ktoś sobie zażyczył czerwono-żółte ściany w swoim pokoju. I słuchajcie, no co mam tu powiedzieć? Gust nie kończy się wraz z edukacją. Gust i to, co lubimy, nam się kształtuje przez całe życie. I można dziecko wychowywać w porządku i uczyć obowiązku sprzątania. To, że będzie lubiło się bawić na czystej podłodze. Ale nie mamy wpływu na jego preferencje albo jego gust. Czy będzie mu się podobało to, co nam. I jak ostatnio wspominałam sobie swoje ulubione bajki, to na przykład ja kocham Pocahontas. Nie brałam w ogóle pod uwagę Mulan. Nie wiem, czy mi się wydaje, że ja właśnie jej nie widziałam jako dziecko. Dopiero teraz. Jak byłam mała, to słuchałam Majki Jeżowskiej i Fasolek. Później nadeszła faza na skakanie do pokoju w rytm Spice Girls i Britney Spears i Christina Aguilery. Mnie w ogóle jakoś ominęła faza na boys bandy. Ja lubiłam tylko, jak śpiewały dziewczyny, bo wtedy mogłam udawać, że to ja też śpiewam. I mama gotowała sobie obiad albo szyła na maszynie, a ja robiłam w swoim pokoju występy jak na scenie z choreografią, z przeżywaniem wszystkich tych emocji, które się w tej muzyce kryły. Potem pod choinkę dostałam chyba od wujka płytę Bravo Hits. I wiecie, no tam to było pełne spektrum muzyczne. Zespół Aqua i DJ D'Agostino i DJ Bobo przez Ingrid i tak dalej. I powiem, wbrew temu, co lubili moi rodzice, później zaczęłam słuchać rocka i jakiegoś takiego, nie wiem, nawet nie wiem jak nazwać tę muzykę, bo to niskich lotów raczej metal. Później w gimnazjum słuchałam emo, potem indie rocka i lubiłam też Abbe i lubię do dziś. I przysięgam wam, gdyby słuchanie Bravo Hits i smerfnych hitów miało wpływ na całe nasze życie i to, czego słuchamy, to zespoły wykonujące inne gatunki muzyczne niż na przykład dance, no to inne zespoły by w ogóle nie istniały. Inna sprawa to, że fakt, no, muzyka dla dzieci nie trafia w gust muzyczny dorosłych, no bo jest nieskomplikowana, raczej nie ma w niej emocji tak wszechstronnych, no bo przecież muszą być tylko te wesołe i optymistyczne. Nie ma w niej miejsca na smutek, na jakąś melancholię, teksty o złamanych sercach czy na jakąś metaforykę. A tego oczekuje dorosły słuchacz, no bo muzyka jest nie tylko nośnikiem kultury, ale też emocji, tak? I ma trafiać do nas w konkretny humor, w konkretny moment życia. Funkcją muzyki dziecięcej jest zabawa. I ma być rytmiczna i powtarzalna i skoczna i po prostu nieskomplikowana. Ma wpadać w ucho, ma podnosić nastrój, wprowadzać nowe słowa albo całe frazy, ma mieć wpadający w ucho refren i zachęcać do odtwarzania jej ponownie, co moim zdaniem właśnie tłumaczy ten sukces Baby Sharka. No, zauważcie, że ta piosenka jest po prostu mega prosta w tekście. Trwa niespełna półtorej minuty, więc jak się kończy i dziecko chce od nowa, no bo wpada w ucho, to nabijacie w ciągu dnia nawet 30 odtworzeń tej samej piosenki. I nie dziwota, że na YouTubie ma 14 989 millionów 437 731 odtworzeń. Nie przesłyszeliście się. 9 milionów, ile? Baby Shark, tak, w ciągu 8 lat odtworzony został prawie 15 miliardów razy. I kilka osób, jak wrzuciłam to na Instastories, to kilka osób mi napisało, że 5 miliardów razy to u nich w domu. Ja przysięgam wam, ja prawie spadłam z krzesła, jak to zobaczyłam. I to na samym YouTubie, więc jeszcze w ogóle pomijając, wiecie, streamingi i jakieś tam, wiecie, mirrory, w sensie takie inne strony, gdzie po prostu ten link jest. Czy ta piosenka jest kochana przez dorosłych? No nie. Ale będzie dla niektórych przyszłych dorosłych pretekstem do wspominania, nie wiem, ganiania bez gaci po działce u dziadków, skakania na łóżku z siostrą czy bratem, czy do, nie wiem, wspomnienie fajnej kąpieli w wannie. Tak jak dla nas tym soundtrackiem mogą być inne piosenki, tak? Czy Barbie Girl, czy Modern Talking. I jak matka matce chce powiedzieć, że serio, to co lubi twoje dziecko w dzieciństwie nie determinuje całej jego przyszłości. I jakby nie masz wpływu na jego gust. To zresztą widać po tym, jak sami dekorujemy swoje mieszkania, a jak wyglądają mieszkania naszych rodziców, bo zazwyczaj są kompletnie inne. I nasze dzieci nie będą do końca życia kochać sukienek albo ich nienawidzić. I mogą się zmieniać, mogą zmieniać swoje ulubione kolory, preferencje co do zabawy albo do tego, czy lubią sprzątać, czy nie. I możemy je nakierowywać, możemy się od nich różnić. I to, że my się boimy wspinaczki, nie powinno oznaczać, że będziemy dziecko siłą zmuszać do porzucenia tego sportu, tak? No bo się o niego boimy i basen byłby lepszy. I to, że zawsze chcieliśmy spróbować baletu, więc może warto zapisać na niego nasze dzieci, to nie zawsze jest tym, czego one pragną. I kiedy jeszcze raz ostatnio musiałam słuchać tej Mulan, bo słuchawki są rozładowane, pomyślałam sobie w sumie, wspaniałe to jest. Bo słuchając tej muzyki, jestem z moją córką w tym samym świecie. I to ona mnie do niego zaprosiła. I to ona pokazuje mi swoją zajawkę nową i chce jeść chińskie jedzenie i się uczyć o chińskim murze i sprawdzać, jaki mamy rok w chińskim kalendarzu. Mnie to w ogóle nie interesuje, chociaż lubię ciekawostki i to też jest plus tej zajawki, no bo mogę sobie coś tam googlować, żeby odpowiadać na pytania. Ale też no, ja nie muszę oglądać z nią te bajki, tak? Mogę jej słuchać, mogę rysować z nią tę Mulan i jej smoka, mogę słuchać z nią tej muzyki w aucie i śpiewać na głos teksty. Bo niedługo drzwi do jej pokoju się zamkną i będzie sama, tak jak ja kiedyś słuchać tego, czego chcę. I ja nawet nie będę wiedziała, co to są za nowe zespoły. Niektórzy artyści właśnie sobie teraz chodzą dopiero po sklepie spożywczym albo po ulicy i oni jeszcze nie wiedzą, że za 7 lat albo więcej będą ulubionymi artystami jakiegoś dziecka w przyszłości i że w ogóle osiągną sukces. Mogę się z nią dzielić rzeczami, które sama lubię, czyli słuchać gównianej muzyki w samochodzie, bardziej ambitnej w domu. Mogę jej pokazywać, co mi się podoba, ale jakby nie mogę oczekiwać, że ona mi powie: wow, mamo, wybitny jest ten refren, fajny ten tekst. Więc muszę być gotowa, że ona powie: mamo, weź puść coś innego. Chociaż czasami na przykład mówi: mamo, puść Natalię. I to jest bardzo śmieszne, bardzo fajne. Są natomiast piosenki, które nawet ja lubiłam z tego okresu piosenek bardzo prostych. Więc lubiłam na przykład śpiewające brzdące Please Don't Kill My Vibe, sorry. Ja znam wszystkie teksty. Od utworów Numer Alarmowy, przez Kurkę, Ko-Ko-Ko, piosenkę o małpkach i tak dalej. I one mnie faktycznie trochę męczyły, ale od razu, wiecie, tak nóżka chodziła. No, i były po prostu pocieszne. No, i widziałam, jak się Helena dobrze bawiła z nimi tam na piosence o Lisku, o Komczuszku. I nadal bardzo miło to wspominam. No, bardzo lubiłam też Kołysanki Magdy Umer i Grzegorza Turnała. Kołysanki Utulanki to się nazywało. I chociaż jak słyszałam na przykład ich wersję bajki o iskierce, tej co tam z popielnika mryga, to miałam łzy w oczach. No, ona generowała we mnie jakieś dziwne uczucie niepokoju. Bo ona jest przepiękna, ale jest tak smutna przez to, że ją ta Magda Umer śpiewa takim... No nie wiem, ten tekst po prostu do tej starej kołysanki jest straszny chyba. Tam o tej babie Jadze i tak dalej. No nie, to było przerażające, ale sama kompozycja była piękna. Więc wszystkie te wykonania i te instrumenty, no nadal pamiętam, że puszczaliśmy jej to, jak była zima i Hela była bardzo malutka, może miała z roczek, No, jakoś tak. I pamiętam, że za oknem szalały po prostu śnieżyce, a ona usypiała na mojej piersi przy dźwiękach tych kołysanek i takie miałam maleńkie jeszcze łapki. Więc wspaniale mi się kojarzą te melodie. Dużo lepiej niż Biały Szum, który odsłuchałam na Spotify wtedy ponad 2000 razy i trafił na moją czołówkę tego podsumowania ich corocznego, tego Wrapped. Słuchałam też i kochałam wspólne słuchanie Bonnie M i Rasputina, tak? To przysięgam wam, że to chyba przyszło z radia, mam wrażenie, bo wtedy słuchałam radia retro i pokryło się to z pójściem Heli do przedszkola i codziennie w drodze samochodem musieliśmy słuchać Rasputina kilka razy, później w drodze powrotnej i Helena mówiła: mamo, włącz Putina, Putin raz, czyli Rasputin jeszcze raz. I to jest tak spoko kawałek, w sensie no nadal trzęsę nóżką, jak gdzieś go słyszę w sklepie. I co ciekawe, Helena go rozpoznaje też już po jednej nutce. Więc absolutnie jak ta piosenka ją poruszała, to porusza. I mam też mnóstwo nagrań, jak tańczy do niej i do Ariany Grande z The Weekndem, to jest to ich piosenką. Nie trafiliśmy natomiast nigdy na fazę piosenkami z pomelody. I ja rozumiem, z czym się wiąże fakt, że mają wielu fanów, ale chyba od początku wkurzało mnie w tym projekcie coś. I chyba to, że nazywał się Wartościowa Muzyka dla Dzieci. I to działało na mnie jak płachta na byka, mam wrażenie. Jakby reszta muzyki dla dzieci była oceniona jako bezwartościowa, nie? Albo dużo gorsza, taka obrzydliwa. A ta wartościowa to od razu czyni z rodziców jakichś lepszych od tych, którzy puszczają dzieciom Baby Sharka albo tam, nie wiem, Super Simple Songs. I to mi jakimś taki, nie wiem, jakimś klasizmem strasznie mnie to tak kłuło. I kiedy spróbowałam sobie puścić jakąś piosenkę, bo wtedy jeszcze te piosenki były z 4 lata temu chyba na Spotify, mam wrażenie, to natrafiłam na jakąś piosenkę o kocie. I to była piosenka po angielsku i ona była dla mnie, no właśnie podkreślę, dla mnie, no bo jakby to ma bardzo wielu fanów i kumam to, ale ona dla mnie była tak piskliwa i nieprzyjemna. Tam to, nie, po prostu musiałam ją szybko zgasić. Ale powtarzam, to się po prostu kłóciło z moim, po pierwsze, że muzyka dostępna dla każdego bez podziałów na lepszą i gorszą, oraz muzyka nie jest od kreowania gustu. Jakby wychowanie przez sztukę nie musi się zaczynać od słuchania muzyki na instrumentach i wykupowania sobie subskrypcji w aplikacji, żeby to była wartościowa muzyka dla dzieci, bo takiej muzyki jest dużo, uważam. I też po pierwsze nie każdego rodzica na to stać, a po drugie ta muzyka przez tę otoczkę tej ekskluzywności, takiej lepszości, wartościowości stała się dla mnie jak takie zamknięte, piękne osiedla prosto od dewelopera. Takie identyczne, stawiane, wiecie, jak po prostu domy koło siebie, absolutnie pięknie zaprojektowane ogrody, ale w ogóle niedostępne. Nie było w niej luzu. I właśnie tego strzelania gumą z gaci, jak przy tych skocznych, radosnych piosenkach albo nawet spokojnej muzyce dla dzieci, bo takie piosenki też na przykład ma zespół Czereśnie i tam nie mam tego poczucia, że ta muzyka jest lepsza od innych albo jakaś bardziej, wiecie, dla dzieci małych intelektualistów. Ma mądre teksty, fajne też niszowe instrumenty, ale nie jest taki zamknięty klub. Więc poruszam ten temat dlatego, że wiem, że kilka wiadomości dostałam takich, że ktoś mi polecał i to tak, no jak zaczęłam Matka Matce, to jakby dostawałam takie, że o, tutaj sobie posłuchaj, bo to fajne, może się Heli spodoba. No i właśnie, no to więc chciałam, tutaj mi się przypomniało, akurat mówię o muzyce, więc zahaczę też o ten temat. I to nie wiem, no jakoś tak niekoniecznie uważam, że muzyka musi być jakaś, wiecie, że to musi być jakąś absolutnie ważna rzecz, nie? Po prostu muzyka ma być rozrywką, no fanem, jakimś czymś, co nas odstresowuje. Możemy się przez nią jakoś wyrazić i niekoniecznie musi być edukacyjna. Nie wszystko przecież w naszym życiu musi pełnić funkcję edukacyjną. Czasem sobie czytamy książki w formie reportaży czy literatury faktu, a czasami romansidła czy powieści obyczajowe. No i czasami wieczory spędzamy nad krzyżówką. A czasem sobie skrolujemy aplikacje w telefonie albo oglądamy Żony Hollywood. No, nie musimy każdej sposobności w naszym życiu, a zwłaszcza w życiu dziecka, wyciskać do ostatniej kropli, robiąc z niej okazję do nauki. Bo życie to jest zabawa i najfajniej się uczymy przez zabawę, a te wspólne skakanie do szklanek i angleosi może zbliżać nawet bardziej niż słuchanie razem, nie wiem, Bacha czy Chopina dla maluchów. I nie ma raczej zależności między tym, że dziecko, któremu w dzieciństwie puszczano doskonale skomponowaną muzykę na prawdziwych instrumentach, będzie na przykład bardziej inteligentne w przyszłości albo będzie miało świetny gust muzyczny. I jest za to korelacja, czy jeżeli będziemy słuchać naszego dziecka i podążać za tym, co ono lubi, a nie to, co my byśmy chcieli, żeby lubiło, no to będzie się czuło bardziej widziane, będzie się czuło bardziej akceptowane i też będzie czuło, że może być przy nas sobą. I to samo tyczy się zabawek, nie? I ulubionych kreskówek, wzoru pościeli, czy tego, czy nasze dziecko woli Barbie, czy samochody. Jakby dzieci mają prawo lubić różne rzeczy i też na różnych etapach. A widać to zwłaszcza, gdy idą do przedszkola i się stykają z różnymi innymi dziećmi. I nasze dziecko może oglądać Bolka i Lolka i Reksia, albo nieme bajki inne. I z tymi mogą się spotkać, co oglądają Psi Patrol. I jak wam kiedyś mówiłam, że ja na przykład nie puszczałam nigdy Helenie Psiego Patrolu, bo po prostu uznawałam tę bajkę za zbyt taką bodźcującą, zbyt kolorową. Tam bardzo szybkie tempo i tak dalej. Tak samo jak Koci Hotel Gabi, czy coś o kotach Gabi. Ale jak Helena mogła sobie wybrać ręcznik Wisku, jaki tylko chce, to wzięła ten z tym Gabi i kotami. Mimo, że oglądała tę bajkę tylko raz i zgasiłyśmy. Ale chodzi do przedszkola, a tam są dzieci, które tę bajkę w prąd uwielbiają. No i jaki ręcznik wybrała? No z Gabi, no. Czy powiedziała mi wtedy... No nie, ugryzłam się w język. I jest obrzydliwy, w sensie ta Gabi jest źle nadrukowana, nie? Czy krzywo, w ogóle te kolory są takie przekłamane, jest różowy i pstrokaty. Ale wybrała właśnie jego. I jest to jej ręcznik. I to jest jej wybór. Czy wygląda ten ręcznik ładnie w łazience? No nie, no i nie musi. Ma jej pokazywać, że jej wybory są ważne, że może mieć własne zdanie, że może decydować w swoich rzeczach sama. Czy wpłynie to jej na jej cały życiowy gust? No nie, no tak jak moje wybory ubraniowe z dzieciństwa i z okresu bycia nastolatką nie wpłynęły na to, jak ubieram się teraz. Nie nałożyłabym tego, co kiedyś. Nie chodziłabym w martensach za dużych mojej siostry, podkurczając palce z zimna zimą. Mało tego, no czasem mam ochotę się ubrać ultra kobieco, a czasem jak dres spod bloku i to też zależy i wspaniale, że mogę się tym ubiorem wyrażać. I to samo powinny móc robić nasze dzieci i to jest super. I jako, że Helena ma dwa domy, w których spędza czas i w każdym z nich lubi nosić inne ubrania i bawić się w różne inne rzeczy, to w jednym woli nosić sukienki, rajstopy i nakładać pierścionki i takie udawane kolczyki dla dzieci, a w drugim biega w czym popadnie, tam komponując sobie ubranie w dresy i bawełniane bluzy i się bawi w wojowniczkę. A w jednym domu i w drugim ma sukienki i spodnie, po prostu wybiera sobie inaczej. I kiedy marzyła o butach ze świecącymi lampkami w podeszwie, a potrzebowała nowych butów, no to kupiła mi te wymarzone świecące. I czasem chcę włożyć te świecące, a czasami te w kwiatki. I to jest zajebiste, jak się jej pytam, w co się chce ubrać, a ona mówi, że w strój wiedźmy i w za duże buty. To mówię wtedy, dobra, ale wiem, że na trampolinie będzie jej w tej sukni niewygodnie, w butach się będzie potykać, a niezwiązane włosy jej będą wchodzić do oczu i drażnić, ale chcę ją widzieć zadowoloną, że sama podjęła decyzję, która nie jest na przykład nieadekwatna do pogody, nic się jej złego nie stanie. A że ja wiem lepiej, no to po prostu pakuję jej do plecaka leginsy i buty w dobrym rozmiarze. Czy po 20 minutach chce się przebrać? No tak, ale czy można podejmować decyzję sama? No może. I to jest wspaniałe, bo dzięki temu mogę obserwować, kim to dziecko jest, kim chce dzisiaj być. Czy smokiem, czy wróżką, czy dresiarą, czy stereotypowo ubraną na różowo dziewczynką księżniczką. Jak myślę o czasach, w których się wychowywaliśmy, to na przykład pamiętam, że ja też miałam pełną dowolność w tym, jak wyglądam. I nawet jak miałam te 14 lat i miałam styl emo, to moi rodzice nigdy nie dali mi odczuć, że wyglądam jakbym wyszła z kosza na pranie, bo mam wszystko pognieciane i jestem ubrana nieadekwatnie do rozmiaru i w ogóle do pogody. Jak się chciałam ubierać jak stara bibliotekarka, nurkując w szmateksowych koszach z tweedem i bluzkami z żabotem, to też mogłam. I dało mi to niesamowite poczucie, po pierwsze tego, że nasz wygląd powinien być dla nas, a nie dla innych i nikomu poza sobą nie muszę się podobać. A po drugie, w ogóle mogłam poznawać swój styl. I mówię to, bo wiem, że nie wszyscy tak mają. Nie tylko w dzieciństwie, ale też teraz. I że wpajało nam się jakoś tak długo do głowy, że trzeba wyglądać w konkretny sposób. Że wstyd się przyznać, że się lubi jakąś tam muzykę, albo że wstyd się przyznać, że dajemy naszemu dziecku zabawkowy, grający tablet i plastikowe zabawki. A ja uważam, że fajnie jest nie podporządkowywać dziecka sobie. Że fajnie mu dawać pełne spektrum zabawek, muzyki, książek do wyboru, że zainteresowanie księżniczkami nie musi wcale ogłupiać. Tak jak dzieci bawiące się samochodami, nie wszystkie wyrastają na mechaników i lakierników. A szkoda, no bo by się przydało to, patrząc na obłożenie tych specjalistów. Chciałabym, żeby każde dziecko, któremu puszcza się muzykę po hiszpańsku, od razu zaczynało mówić po hiszpańsku, albo żeby Helena utrzymała swój zachwyt Chinami i się tam, nie wiem, zaczęła uczyć mandaryńskiego. No bo fajnie, bo miło jest obserwować jej zachwyt w oczach, jak może iść do chińskiej restauracji i zjeść sobie ryż z czymś tam. Ale jednocześnie, jeśli wolałaby oglądać Królewnę Śnieżkę zamiast Księżniczki Wojowniczki, to dla mnie też spoko. Bo poprzez obserwowanie jej wyborów mogę zajrzeć do jej świata. A to jest dla mnie o wiele ciekawszy świat niż mój własny. Dziękuję Wam za słuchanie po tej dłuższej przerwie, ale mam tak, że jak nie czuję weny albo nie mam o czym mówić, nie mam jakichś przemyśleń, to wolę tego po prostu nie robić, żeby nie psuć poziomu tego podcastu i żeby odcinki były słabsze od innych. Więc lepiej dla mnie, jakbym, wiecie, po prostu wolę nie nagrywać, niż nagrywać, byleby tylko utrzymać systematyczność, jakieś tam zasięgi czy coś. Więc robiłam tak od zawsze i sprawdzało mi się to lepiej, niż jakbym miała nagrywać jakieś zapchaj dziury, bo nikt nie chce słuchać podcastu nagrywanego na siłę. Dlatego nie miejcie mi tego za złe. Moim zdaniem ważna jest jakość, a nie ilość. Także do usłyszenia niedługo.